gratuluję tej doskonałości, tego poziomu organizacji tego spotkania. Nie jestem w ogóle zaskoczony, dlatego że od lat pracuję w Kaliszu i wiem, że ta instytucja naprawdę tętni życie. Źródła muzyki dawnej w Boliwii. Pierwszy dokument ostatniego soboru, Sacrosanctum Concilium, uczy nas, że największy skarb, jaki Kościół posiada, to muzyka. Całe dzieło sztuki, które zgromadziliśmy, ono jest naprawdę wielkie, ale to, co mamy, architektura, literatura i tak dalej, to jest ważne, jednak muzyka ma inny jeszcze charakter i Sacrosanctum Concilium daje muzyce miejsce uprzywilejowane. Również w życiu Kościoła misyjnego muzyka odegrała bardzo ważną rolę. Więcej, po 30 latach badań naukowych ja twierdzę, że muzyka była doskonałym narzędziem ewangelizacji Indian w Ameryce Łacińskiej i w całej Ameryce. Ta muzyka, która jeszcze 30 lat temu z byłych redukcji jezuickich znana była jedynie dwóm małym społecznością Indian w Boliwii, w 30 niespełna lat została uznana jako dziedzictwo historyczne wszystkich narodów i UNESCO to rozpoznaje i z dżungli Boliwii powędrowała na najważniejsze sceny świata. Dziś wielu mówi, że najważniejszym odkryciem na działce, na polu muzykologii w XX wieku jest odnalezienie manuskryptów przedmuzycznych przechowywanych przez Indian, Chiquito i Moho w Boliwii. Nie jest przypadkiem, że tak doskonała muzyka zachowała się w Boliwii, ponieważ gdy spojrzymy na architekturę, na wszystkie inne świadectwa działalności apostolskiej, dojrzymy tam wiele doskonałości. Kościoły były budowane według wzorów, które przynieśli misjonarze z Europy, ale nawet na pierwszy rzut oka zobaczymy, że struktura, choć podobna do europejskiej, ona jest pod wpływem środowiska i mentalności tych, którzy te kościoły wynosili. Jak mówię, redukcje jezuickie, a nie były one jedyne, bo franciszkanie i inne zakony, które misjonowały Amerykę, również miały redukcję. O czym mówię? Mówię o społecznościach 3 do 5 tysięcy Indian, wśród których mogą mieszkać tylko 2 albo 3 Europejczyków, misjonarzy. Jeżeli było 2, to było 2 kapłanów, jeżeli było 3, to było 2 kapłanów i 1 brat. Hiszpanie nie mogli mieszkać w redukcjach. Stąd też teza, że redukcje to są dzieła misjonarzy i nie Indian, dzisiaj musi być naprawdę postawiona w wątpliwość. David Block w 1991 roku swojej pracy doktorskiej był pierwszym pracownikiem nauki, który zakwestionował sposób, w jaki my rozumiemy redukcję. Ja w 1991 roku spotykam manuskrypty muzyczne z byłych redukcji jezuitów i przyjmuję tezę Davida Blocka i szukam, na ile muzyka z archiwów w Boliwii jest dziełem nie tyle misjonarzy, ile samych Indian. I potwierdza się to, co David Block zaproponował. To są tylko obrazki, żebyśmy widzieli w dżungli Boliwii i całej Ameryki Południowej wynoszono takie właśnie kościoły. Dlaczego? Dlatego, że starano się by liturgia, którą sprawuje się w redukcjach, była odzwierciedleniem liturgii niebios. Tak, gdy chodzi o architekturę, styl liturgii i przede wszystkim śpiew. Hiszpanie nie mogli zamieszkiwać w tychże ośrodkach. Dziś świadectwa tego, co wydarzyło się w Polsce, spotykamy w małych wioskach terenu Amazonii Boliwijskiej. Tydzień temu, równo tydzień temu, 30 muzyków indyjskich krwi przywędrowało z Boliwii wraz ze mną na synod w Rzymie. Wyobraźcie sobie wyzwanie, które stało przed nami. Z wiosek, gdzie nie ma jeszcze prądu, bo oni pochodzą z regionu Chaco, gdzie nie ma bieżącej wody, my jedziemy do Rzymu na synod, żeby mówić o inkulturacji, żeby mówić o wpływie Indian, ich mentalności, ich zdolności muzycznych na kulturę muzyczną Zachodu. To zachowało się w społecznościach oddalonych od dużych miast, często do których docierałem, pływając po rzekach, dopływach rzeki Amazonki. W 1767-68 roku misjonarze jezuici, którzy prowadzili misję wśród Guaranów ponad 150 lat, może troszeczkę więcej, wśród Chiquitos i Mojos, gdzie manuskrypty przetrwały jedynie przez 70 lat, zostali wyrzuceni z tych misji. Sposób misjonowania był taki, że Indianie czuli się właścicielami całego tego fenomenu. Kościoły, które zostały wyniesione, to były ich kościoły, chociaż misjonarze inspirowali, chociaż misjonarze przywieźli rysunki i tak dalej, nadzorowali większości prac. To samo odnosi się do muzyki, ponieważ w każdej misji było 30 do 40 zawodowych muzyków, czasami nawet 60 albo 70. To, że ten, który sprawował nadzór nad życiem muzycznym redukcji, nie mógł już tam dalej mieszkać, życie muzyczne nie zamarło. Uważam po 30 latach pracy badawczej nad fenomenem muzyki w redukcjach, że w przedziale czasowym 1720-1760 centrum produkcji muzycznej to nie była Kaplica Sykstyńska, to nie była żadna katedra w Europie, to były misje wśród Indian w Ameryce. Zdecydowanie muzyka była na wyższym poziomie niż jakiejkolwiek katedrze Europy. Kto był protagonistą, kto był tym głównym wykonawcą życia muzycznego, to Indianie, którzy przechowali swoje skarby w wioskach misyjnych w Boliwii. To, co mamy w Boliwii, to są największe kolekcje muzyki dawnej w całej Ameryce. Mimo że społeczności takie jak Meksyk, Gwatemala, Peru znane były z kultury przed odkryciem Ameryki, która była bardzo zaawansowana, mimo tego muzyka najbardziej rozwinęła się i zachowała w Boliwii. Z redukcji Indian Chiquitos mamy 5500 stron muzyki z okresu 70 lat. Pokażcie mi jedną parafię w Europie, która z okresu 70 lat naprowadziłaby 5500 stron muzyki. Mojos 7200 stron, a to są wioski misyjne, gdzie prąd dotarł ostatnio. W 91 roku docieram do społeczności Indian, jak tutaj widzieliśmy, nie docieram do społeczności Indian i wygrywam ich zaufanie. Nie z każdym chcieli dzielić się swoimi skarbami. Odwróciły się role. To Indianie robią mi egzamin ze znajomości wiary, historii, liturgii, misji i po przynajmniej 3 godzinach pytań, może dłużej, mówią coś, co zmieniło moje życie. Jak dobrze, że docierasz, bo gdyby to zaginęło, my wszyscy zaginiemy. Ja zestawiam to, czym był ten manuskrypt dla Indian, porównuję z Arką Noego i Narodem Wybranym. Zaraz to pokażę. Dzisiaj zorganizowane archiwa w Bolivii według najbardziej wymagających kryteriów przechowywania, katalogacji i restauracji manuskryptów muzycznych, jakie się wymaga na świecie. Jakie mamy źródła muzyki w Bolivii? My możemy to kwalifikować. Najpierw źródła muzyczne pochodzące z kater w Ameryce. Ja uczyłem się muzyki od 6 roku życia w Poznaniu i mając 7 lat pewnie lepiej czytałem muzykę niż tekst. Studiowałem w kilku krajach Europy i studia specjalistyczne zrobiłem w Stanach Zjednoczonych. Zabrało mi to ponad 20 lat życia. Przez 20 lat ucząc mnie historii muzyki, prawie nigdy nie odniesiono się do tego, co wydarzyło się w Ameryce. Więcej, co spowodowały misje katolickie w Ameryce. Bo owoc tego to jest działanie apostolskie, nasze działanie apostolskie. Z dżungli do Paryża, do UNESCO, żeby pokazać to jako dziedzictwo całej ludzkości. Takie dokumenty zostały wytworzone. Ale w Ameryce możemy podzielić muzykę na pewne kategorie. Muzyka z kater w Ameryce. Zapamiętajcie ten zapis muzyczny. Jest to typowy zapis muzyki barokowej, który moglibyśmy spotkać w każdym archiwum w Hiszpanii, w Barcelonie. Tam mało badań muzycznych robiłem, ale w Sewilli, w Toledo i w innych miejscach. Muzyka notowana na 5 liniach, klucz do typowy zapis nutowy. Muzyka z katedr w Ameryce XVII-XVIII wieku, ona chce być ulepszoną wersją muzyki z najwybitniejszych katedr na Półwyspie Iberyjskim, a mianowicie Sewilla i Toledo. Nie jest to wielka nowość, być może szukanie doskonałości, ale jest to odbicie Europy w Ameryce. To jest pierwsze źródło. Jest tego setki, tysiące tytułów dzieł. Dalej. Muzyka pochodząca z klasztorów w Ameryce. Dziś tematem bardzo gorącym jest rola kobiet w życiu Kościoła. I dobrze, musimy my ciągle prowadzić refleksję, prawda? Ale czy jest to temat nowy? Nie. Już w XVII wieku kobiety miały ogromny wpływ na to, co się działo. Niekoniecznie w katedrach, ale w klasztorach żeńskich w Ameryce kwitło doskonałe życie muzyczne. Do tego stopnia, że zakonnice w klasztorach kontemplacyjnych, męskich klasztorów kontemplacyjnych nie było w Ameryce aż do końca XVIII wieku, bo potrzebowano misjonarzy. Jednak kobiety, które wstępowały do klasztoru, często z bardzo bogatych rodzin, wstępowały i zabierały ze sobą instrumenty muzyczne. My mamy w Boliwii całą serię mszy po łacinie, koncertów, mieszkańców na 4 głosy żeńskie, które były wykonywane w klasztorach żeńskich, nawet opery. I tam możemy dostrzec miejsce kobiet w życiu muzycznym w Ameryce i w życiu Kościoła. Musimy po prostu poszerzyć nasze horyzonty i nie zamykać się tylko do kadry. Dalej. Źródła muzyczne z misji. Gdziekolwiek były prowadzone misje katolickie w Ameryce, muzyka odegrała czołową rolę w działaniach apostolskich. W archiwach w Chiquito z kilka lat temu skojarzyłem dwie sytuacje. Mam na moim biurku księgi sztuk i mam manuskrypty według czasu, kiedy one zaczęły być częścią tejże kolekcji, którą badam. I widzę, kiedy repertuar muzyczny jest bardzo zredukowany, ograniczony, tych nawróceń jest mało. Im szybciej rośnie repertuar muzyczny, tym więcej nawróceń. Idę tym samym szlakiem, tym samym, tą samą drogą. I widzę, dostrzegam, że kiedy mówimy o Bogu, powstają kazania i tak dalej, kiedy mówimy o sakramentach, o doktrynie, ale jeżeli jest to tylko słowo mówione, tych nawróceń jest mało. Dlaczego? Dlatego, że Indianie mieli wiarę. Indianie modlili się, nie było to nasza doktryna, nie było to to, co dzisiaj potrafimy tak znakomicie zdefiniować. Ale znali pojęcie grzechu i cnoty, życia teraźniejszego i życia przyszłego. Mieli swoje liturgie, mieli swój kalendarz liturgiczny. Nie widzieli potrzeby nawracania się na inną religię. Widzę także, że muzyka i wspaniała liturgia powoduje, że te nawrócenia są prawie że masowe. I im lepsza muzyka, tym szybsze, szybszy awans chrześcijaństwa wśród Indian. Jak wyglądają manuskrypty muzyczne? Przestudiujmy zachowanie Indian. Często na konferencjach naukowych, w których biorę udział i w Europie, i w Ameryce, i na innych kontynentach, w pierwszych 10 lat moich badań, może 15, mówiono, ależ ten Piotr Nawrot ma jakieś spaczone pojęcie o tym, co się wydarzyło w Ameryce. Ta muzyka została wymuszona na Indianach. Ich muzyka została wyparta. I oczywiście moim zadaniem jest słuchanie tejże krytyki i odpowiedź na to. Ja się pytam w takim razie, jeżeli w 1767-68 jezuici i inni misjonarze muszą opuścić Amerykę, Indianie mają szansę, żeby zostawić całe to dziedzictwo, żeby wrócić do dawnych tradycji. I tego nie zrobili. Zobaczmy na ten rzekowy. San Ignacio, 22 agosto, sierpień 1921 rok. Muzyka, która powstała 200 lat wcześniej, mimo że nie ma już misjonarzy, jest ciągle kopiowana. To jest tak, jak obraz, jak zdjęcie naszych przodków. Mimo że zniszczone, my tego nie wyrzucamy. To nie jest moja mama, to jest jej zdjęcie. Ale to zdjęcie mówi tyle dla mnie, że ja nie mogę tego wyrzucić po prostu do kosza. Ta muzyka jest świadectwem autentycznego nawrócenia. Dzisiaj świat chce często odwrócić sytuację i odrzucić prawdę o tym, że Indianie nawrócili się na chrześcijaństwo. Stąd też istnieje potrzeba, by powiedzieć, że ta muzyka została wymuszona. Nie. Zaraz pokażę, co się stało. muzyka z innych archiwów, bo tych archiwów tylko na terenie MOHOS, no, one były, tych dokumentów tylko na terenie MOHOS znaleźliśmy w prawie 30 społecznościach. Gdziekolwiek dotarło chrześcijaństwo, dotarła także muzyka. Muzyka Trinidad San Lorenzo. Dlaczego dwie nazwy? Zaraz to pokażę. Znowu, Indianie nie tylko kopiują tęże muzykę z pokolenia na pokolenie. Powstają nowe wioski. I te nowe wioski w XX wieku, żeby czuć się moho społecznością Indian, muszą posiadać muzykę z okresu pierwszej ewangelizacji. Inaczej nie należą do tej samej tradycji. Gdy manuskrypt z Trinidad jest zagrożony na początku XX wieku, ponieważ Indianie buntują się przeciw niesprawiedliwości, która jest na nich dokonywana, mają parę godzin, żeby przenieść się z jednego miejsca w głąb dżungli i zachować życie swoje, swoich dzieci, swoich żon. Pozostawiają wszystko, ponieważ wojsko przychodzi, by ich zmusić do pracy. Pozostawiają wszystko i jedyne, co ze sobą zabierają, to skrzypce i nuty. I idą do San Lorenzo w głąb lasu. Muzyka z kater Potosí, Sucre, to są ogromne kolekcje manuskryptów. Mówiłem ze Chiquitos i z Mohos. Dzisiaj mamy prawie 15 tysięcy stron muzyki. Z katedry w Sucre my mamy dzisiaj ponad 2000 tytułów dzieł. I wśród tych dzieł są nieszpory na przykład na cztery góry. Okazuje się, że Wenecja to nie było jedyne miejsce na ziemi, gdzie śpiewano na 4, 5, a nawet więcej chór. W Cusco są nieszpory, które były śpiewane przez Indian na 7 chór. Muzyka po wydaleniu jezuitów. Ten proces się nie kończy i muzyka ciągle powstaje. Wśród jezuitów jeden tylko znany kompozytor się pojawił, a mianowicie Domenico Sipoli, który notabene przeniósł się do Ameryki 1717 rok, zmarł na początku 1725 roku. Rok zabrało, żeby od oceanu dojechać do Kordoby w Argentynie, gdzie się uczył. Nigdy nie był w misjach. Ale Indianie przenosili się do Kordoby, żeby u niego studiować. Jego muzyka zaginęła w Kordobie, a przetrwała jedynie w redukcjach. Stąd też po wyrzuceniu Indianie potrafią komponować i muzyka powstaje w misjach aż do XX wieku. To jest ten proces, o którym wspomniałem. 1887 Trinidad jest kolekcja manuskryptów. W 1905 Indianie uciekają, ponieważ są zagrożeni, do San Lorenzo i do roku 2005 kolekcja manuskryptów San Lorenzo jest kopiowana na nowo do każdej innej społeczności, która powstaje w tymże regionie. Dla Indian nie ma liturgii bez muzyki. Co więcej, dla tejże społeczności nie ma dobrej muzyki sakralnej i liturgicznej, jeżeli się wyeliminuje muzykę z okresu pierwszej ewangelizacji. Czego możemy uczyć się od Indii? Myśmy chorob gregoriański opuścili. Polifonię renesansu, muzykę baroku, trudno usłyszeć w naszych liturgiach. Indianie do dzisiaj zachowują tenże repertuar. Byliśmy w Rzymie, taka mała anegdota, jeszcze mam 5 minut. Byliśmy tydzień temu w Rzymie. grupa 30 Indian, których trzeba było nauczyć, jak się zachowywać w samolocie. Nieprawda? Po raz pierwszy. Tak biedny, że jak dostaliśmy najmłodszego z tych, którzy dzisiaj są w Polsce. Najmłodszy miał 12 lat. Tak biedny, że mama go wysyła do Europy na 2 tygodnie. I chłopiec ma jedną koszulę, jedne spodnie i w plecaku jeszcze jedną koszulę. To wszystko, co miał. Oczywiście skrzypce. Musieliśmy szukać rzeczy dla niego i tak dalej. Ale jak zaczynają śpiewać i tańczyć, to produkuje się w nas pewne odczucie niesamowite. Wśród tych Indian ja daję im mszę polifoniczną na 4 głosy. W poniedziałek, w czwartek oni mnie śpiewają całe. Wioska, gdzie te manuskrypty ciągle są kopiowane, jeden na 4 mieszkańców czyta muzykę. Manuskrypty mają różny stopień trudności w odczytaniu i w jego katalogacji i różny stopień, powiedzmy, stanu fizycznego. To jest bardzo zniszczona już kopia, nie dlatego, że Indianie nie troszczyli się o papier, ale w tropiku, gdzie wilgotność jest tak wysoka, gdzie tyle jest robactwa, gdzie temperatury są 44 na 46 stopni, trudno było zachować wszystko. Jest pasjonujące moje zadanie odczytać to wszystko. Cóż mogłoby to być? Nie jest to muzyka wokalna, bo nie ma tekstu, nie, prawda? Zgaduję, że mogłoby to być klucz violinowy i najprawdopodobniej skrzypce, bo tak pisano na skrzypce, fa, mi, re, do, si, si, la. Ale jak mając 15 tysięcy stron, jak to zakatalogować? No i w moim rozproszczeniu to, co czytałem w ten sposób, obróciłem do góry nogami i jest do, si, si, la, la, son, son, i w ten sposób można było to skatalogować. A zobaczmy to. To jest rok 1918, 8 czerwca. Muzyka barokowa, muzyka dawnych wieków w Europie w ogóle nie jest już praktykowana. Ewangelizacja pierwszych lat to jest zupełnie coś zapomniane. Jezuitów nie ma nam już 151 lat. Zobaczcie kaligrafię. Kopiowanie muzyki 1918 to jest także praktyka religijna. To jest jak odmawianie różańca, czy może więcej. Gdyby takie były manuskrypty, zrobilibyśmy zdjęcia, nikt nie musiałby na nowo przepisywać tejże muzyki. Iste confessor, hymn na nieszpory. Indianie ciągle to zachowują. Ja? Więcej. Łacina, którą stosują, ona jest ciągle prawie że bezbłędna. Indianie, bez obecności Europejczyków, zachowują nawet język łaciński. Stąd też wracam do punktu wyjścia. Redukcję jezuitów, być może lepiej redukcję Indian Chiquitos, redukcję Indian Guarani, redukcję Indian Mohawk i tak dalej. Teraz wspomniałem ten problem inkulturacji, bo to jest to, co tutaj badamy. Czasami mówią, że muzyka Indian została wyparta. Nieprawda. Myśmy tydzień temu w Rzymie zaprezentowali na synodzie program złożony z tych dwóch światów muzycznych, które ciągle istnieją. Żaden nie jest jak przed okresem pierwszej ewangelizacji, bo muzyka w redukcjach, 3 w Ameryce, przywieziona z Europy, była pisana na nowo i stawała się muzyką amerykańską. Pod wpływem ich instrumentów, to co zrobiliśmy w Watykanie, to co robimy w tej chwili w Polsce. W procesjach na Corpus Christi, instrumenty z ich własnej tradycji były lokowane, ustawiane obok skrzypiec, obojów, fletów i tak dalej. Więcej, wszystkie instrumenty, które znane i fabrykowane były w XVIII wieku w Europie, były znane także i budowane w Ameryce. I ten świat był taki, że muzyka europejska miała wpływ na to, ale ta praktyka miała także wpływ na muzykę europejską. Muzyka, którą ja studiowałem w Europie i w Ameryce Północnej, mówiono mi o źródłach z tekstem w języku francuskim, niemieckim, jakimkolwiek innym, łacinie. Ale nigdy nie odnoszono się do tego, że w Ameryce również powstawała literatura. Dziś, i w Watykanie myśmy to przedstawili, śpiewał po łacinie chór Kaplicy Sykstyńskiej Indianie z Boliwii z tekstem w językach własnych. I kończę. Proszę zauważyć jedną rzecz, która zmieniła moje pojęcie o tym, co się wydarzyło w Ameryce i jak Indianie widzieli manuskrypt muzyczny z okresu pierwszej ewangelizacji. Patrzcie tutaj, Trinidad, 22 marzec 2005 rok. Oni ciągle kopiują muzykę barokową. To jest rok, kiedy ja zbieram wszystkie te manuskrypty i zachowuję je w archiwach, żeby po prostu ułatwić ich restaurację. I pozostawiam Indianom fotokopię. Po roku, po 2 latach wracam do tych społeczności i widzę, że z fotokopii oni robią na nowo kopię ręczną. I się pytam, słuchajcie, dlaczego to robicie? Ja wam mogę dać 10 stron tego samego. Oni mówią, proszę ojca, jak chwalić Pana Boga w fotokopii? Myśmy zatracili już to pojęcie. Okej, ja wiem, że mój czas przeszedł. Dziękuję bardzo. Drugi etap, właściwie ten mój dyskurs, mój wykład będzie o 5.